Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś, przypomnę, naszym gościem jest pani dr Kinga Smoleń z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Rozmawiamy o sytuacji w Syrii. Pani doktor, no właśnie, Syryjczycy mają nadzieję na zmianę. To porozmawiajmy o tym, kto za tę zmianę odpowiada, kim są nowi przywódcy w Syrii, no bo z jednej strony Al-Jawlaniego mamy przywódcę tego ugrupowania HTS, no człowieka, który walczył w szeregach Al-Kaidy swego czasu, a sama organizacja jest przecież też wpisana na listę organizacji terrorystycznych przez Amerykanów. No z drugiej strony mamy też tymczasowego premiera. Kim są ci ludzie? Kto tak naprawdę przejął władzę w Syrii?
Tak, sama organizacja HTS, czyli Hayat Tahrir al-Sham i jej przywódca, zwłaszcza jej przywódca, on wcześniej miał związki z Al-Kaidą, a dodam, że Al-Kaida przed podziałami wewnętrznymi także na pewnym etapie była związana z ówczesnym przywódcą tzw. państwa islamskiego, Abu Bakr al-Baghdadi. Natomiast wracając do Al-Jawlaniego, on sam słynął z radykalizmu, z okrucieństwa. Był zaliczany, jest dalej zaliczany do jednego z najbardziej niebezpiecznych terrorystów na świecie. To jest taki paradoks. Dlaczego paradoks? Ponieważ ta grupa rebeliancka HTS w ostatnim czasie sprawowała większą kontrolę, znaczy w ostatnich latach, w prowincji Idlib. I tam nie dochodziło do jakichś, nie wiem, ekstremalnych sytuacji, prawda, dotyczących prześladowania ludności. I natomiast teraz, po przejęciu władzy, HTS, znaczy właśnie Al-Jawlani, odczytał, prawda, jakby taki manifest, w którym zapowiedział, że władza będzie pokojowa, że dążymy do stabilizacji, do rozmów z innymi rebeliantami. I to było duże zaskoczenie. I ja nie sądzę, że to było działanie jakby na zmylenie przeciwnika, tak to określę, tylko to było działanie pragmatyczne. Dlaczego? Mianowicie Al-Jawlani musi sobie zdawać sprawę, że rządy bardzo radykalne mogą po pierwsze spotkać się z jakimś oporem społecznym, doprowadzić po prostu być może wyjścia ludzi na ulicę. Z drugiej natomiast strony Syria potrzebuje partnerów zewnętrznych. Potrzebuje partnerów zewnętrznych w kontekście pomocy humanitarnej, w kontekście napływu środków zewnętrznych środków finansowych, w kontekście odbudowy tego państwa.
Bo tylko pytanie, czy tych partnerów znajdzie, znaczy może inaczej, czy ta, jak mawiają eksperci, obserwatorzy, ta łagodna i przyjazna twarz islamu, jaką próbuje być HTS, czy ją ten świat, czy ci potencjalni partnerzy zewnętrzni przyjmą, no, mówiąc wprost, z otwartymi ramionami?
Myślę, że jeżeli HTS autentycznie, znaczy rząd przejściowy, który właśnie powołano, autentycznie będzie funkcjonował pokojowo, stabilnie. Oczywiście to jest państwo islamskie, prawda? Tam szariat będzie regulował te zasady funkcjonowania tego państwa, ale jeżeli nie będzie dochodziło do radykalnego łamania praw człowieka, prawda? Jakichś ekstremalnych sytuacji, jeżeli będzie HTS próbowało, tak jak zapowiada, też rozmawiać z innymi ugrupowaniami, do niedawna opozycyjnymi, to sądzę, że tak, bo ani państwom z Bliskiego Wschodu, czyli sąsiadom Syrii, ani mocarstwom zewnętrznym nie jest potrzebna kolejna wojna. Nieważne, że byłaby to wojna wewnętrzna. To absolutnie nie jest nikomu potrzebne. Dlaczego? No, Iran nie jest w stanie interweniować, Rosja także, Turcja ugrała swoje. Jedyne, teraz jeszcze Izrael, prawda, jakby bombarduje, wszedł na terytorium Syrii, aby argumentując, że chce w ten sposób zapobiec, aby broń, ewentualna broń masowego rażenia nie weszła w posiadanie, nie znalazła się w posiadaniu radykałów, ale...
Zresztą podobne myślę, te prawda, bombardowania wykonują i Turcja, Stany Zjednoczone.
Tak. Bo tylko mówię, tutaj każdy
ma swoje interesy.
Każdy ma swoje interesy, bo
i chce je zabezpieczyć właśnie tymi działaniami.
Tak, chce je zabezpieczyć, aby później, prawda, zamknąć jakby rozdział pod tytułem Syria w kontekście działań zbrojnych, jeżeli to się by udało, bo Izrael chce ostatecznie, prawda, nie, no, ostatecznie jakby doprowadzić do sytuacji, że Iran nie będzie w stanie się odbudowywać, chce zająć też, zajęło już faktycznie, Izrael zajął tą strefę buforową. Stany Zjednoczone, zgodnie z zapowiedziami, bombardowały te miejsca pozycyjnie, na których znajdowało się tak zwane państwo islamskie, bo to dla nich stanowi główne zagrożenie, aby nie doszło do odbudowy tej organizacji. Natomiast Turcy, jak zawsze, Turcy to jest, oni się fokusują wokół Kurdów, i zwłaszcza teraz mam na myśli syryjskie siły demokratyczne, które rządzą w Rożawie i chodzi po prostu o to, że oni Turcy chcą wymusić na syryjskich siłach demokratycznych, aby odcięły się ostatecznie od partii pracujących Kurdystanu, która jest uznawana przez Turków za organizację terrorystyczną i w ten sposób no jakby też Turcy zagwarantują sobie wpływy w Syrii, umocnią, jednocześnie jakby zablokują Kurdów w kontekście emancypacji ich działań autonomicznych i niepodległościowych, być może też osłabią Kurdów i to jest prawdopodobne politycznie, aktywnych politycznie w samej Turcji i to jest najważniejsze dla Turcji. Natomiast Turcja zawsze wspierała ugrupowania rebelianckie, między innymi HTS i będzie się też z nimi dogadywała, też wspierała Syryjską Armię Narodową, tak na marginesie. Po co? Bo Turcja też chce stabilnej Syrii, aby mogła wreszcie odesłać tam Syryjczyków, którzy przez lata, od lat mieszkają teraz na terytorium Turcji po wydarzeniach arabskiej wiosny 2015-16 rok, kiedy mieliśmy tą presję migracyjną. Turcy chcą ten etap, prawda, zakończyć, bo to też jest dla nich ogromne obciążenie finansowe.
Prezydent turecki mówi dziś, że jego kraj zrobi wszystko, by zagwarantować stabilność Syrii. Wspólnie z nią pokona trudności. Mówi prezydent turecki, no jak rozumiem, licząc na to, że czy mając świadomość, że Turcja może być, czy być może to jest pytanie, że Turcja może być gwarantem bezpieczeństwa w tamtym rejonie świata, bo to, że jakby Erdoğan postawił na upadek Bashara al-Assada, no to wiemy, no i wiemy, że dziś chyba jest największym wygranym tej całej rebelii.
Tak, jest największym wygranym, ale Erdoğan, no, czy gwarantem bezpieczeństwa. Erdoğan na pewno chce grać tym, że będzie stał na straży tej integralności terytorialnej Syrii. Ewentualnie będzie pewnie chciał pośredniczyć w ewentualnych rozmowach HTS z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi, aby no, po prostu kreować się jako taki, prawda, orędownik pokoju. Będzie namawiał do tego, bo Syria jest, jakby stabilna Syria przy zachowaniu wpływów obecnych Turcji jest w interesie Turków, ale czy sama Turcja jednak nie jest w stanie dać tej gwarancji bezpieczeństwa i stabilności Syrii? Bo właśnie, bo jest ISIS, bo jest kwestia nierozwiązana Kurdów, bo mamy Izrael, który, jak mówiliśmy, gra swoją grę. Dodatkowo nie wiemy, jak te rozmowy pomiędzy rebeliantami ostatecznie się ułożą. Iran będzie się dogadywał, tak na razie przewiduje, na tym etapie, bo sytuacja jest dynamiczna, myślę też z nowym rządem, aby móc chociaż przez tą Syrię oddziaływać na wydarzenia w Libanie, prawda, i w Izraelu. Natomiast jakie państwo może też destabilizować? Pośrednio, na razie nie, ale w pewnej perspektywie czasu pośrednio Rosja. Rosja obecnie wycofuje swoje siły z Syrii, ale jeżeli tylko będzie miała możliwość, to Rosja by chciała grać tą niestabilnością w Syrii, aby mieć pretekst, prawda, żeby się tam pojawić, a to niby w ramach z jakimś niewielkim kontyngencikiem na przykład, aby walczyć z terroryzmem, aby, nie wiem, pod jakimiś hasłami, prawda, jak to miało miejsce chociażby w 2016 roku, kiedy weszła do Syrii. Więc mówię, Rosja, jak będzie miała możliwość, będzie chciała destabilizować, aby przez to mieć furtkę do tego, aby ingerować w sprawy wewnętrzne Syrii, bo ona tak konstruuje swoją politykę zagraniczną. Odmrażanie, zamrażanie konfliktów. Ale inne państwa będą chciały dążyć do tej stabilizacji tego państwa.
Syria, można powiedzieć, przeżywa rewolucyjne zmiany i syryjskim rebeliantom pogratulowali afgańscy talibowie. I pani przypomniała o tym, że to cały czas pozostaje kraj islamski. Czy te gratulacje płynące z Afganistanu to jest znaczący gest? Czy on też coś mówi o możliwym rozwoju sytuacji w Syrii? Czy to raczej nie należy jakiegoś większego znaczenia przyporządkowywać do tego gestu?
Znaczy tak, dodam, że sama Syria za czasów rządu Al-Asadów, jeszcze też ojca, czyli od lat 70., to było państwo świeckie, prawda? Tam nie było, no, oczywiście mamy dominację sunnitów, ale to jest państwo świeckie, że absolutnie tam nie było tego prymatu religii w kontekście kształtowania kolejnych wymiarów społecznego, politycznego, nie wiem, gospodarczego, prawnego, nie. Tylko teraz, prawda, jak mówię, przypuszczam, że HTS będzie dążyło do zwiększenia wpływu islamu na te wymiary, o których wspomniałam, ale nie radykalnie. I dlaczego talibowie jakby, prawda, pogratulowali co należy uznać za uznanie przez nich, prawda, nowej władzy w Syrii? Nie można wykluczyć, że właśnie talibowie próbują skonstruować taki na razie niewielki, prawda, blok państw sunnickich, radykalnie sunnickich, ale nie, tak to określę, nie ekstremalnie, aby budować jakieś swoje być może wpływy w regionie. Więc to jest świadome zagranie na po prostu umocnienie swoich wpływów regionalnych. Nie wiadomo, czy to się uda, ale tutaj faktycznie taki gest pokazuje, że talibowie badają teraz HTS, nową władzę w Syrii, czy ona jest zainteresowana, czy uda się dogadać, bo wtedy moglibyśmy mieć po prostu takie próbę zbudowania najpierw małego, potem może większego bloku państw stworzonego przez państwa sunnickie, radykalnego, państwa sunnickie radykalne, o tak, bo muszę to tak jakby stopniować, ale nie ekstremalne w tym kontekście.
Co mogłoby, można powiedzieć, mogłoby zmienić trochę tę złą prasę afgańskich talibów, która zresztą cały czas trwa, ale wracając do Syrii, może takie pytanie bardziej ogólne, ale myślę, że pytanie, które chyba jest kluczowe dziś, albo na pewno ważne z punktu widzenia zrozumienia tego, co się w Syrii dzieje, co się wydarzyło. Czy po obaleniu reżimu Bashara al-Assada Bliski Wschód będzie bezpieczniejszy i będzie spokojniejszy?
Nie. Nie, niestety nie. To jest region...
Czyli te hura optymistyczne, pierwsze komentarze wielu obserwatorów, że wreszcie udało się pogonić Al-Assada, wcale nie muszą oznaczać większego bezpieczeństwa w tamtym rejonie świata.
To jest region ze swojej istoty o dużej niestabilności, na którą nakłada się wiele czynników. Ale co jest ważne? W tym regionie, jak pokazuje historia, nie wiem, obalenie Mubaraka, Saddama Husajna, w tym regionie obalenie autorytarnego przywódcy zazwyczaj niesie za sobą negatywne konsekwencje w kontekście upadku państwa, ogromnej destabilizacji, wojny domowej, która może się przeradzać po prostu w konflikt wewnętrzny i często także na podłożu tych negatywnych zjawisk dochodzi do uformowania się i wzrostu siły ugrupowań terrorystycznych. Więc ja tutaj przestrzegałabym przed hura optymizmem, to z tego względu, że to zależy, jak po prostu Syria sobie sama poradzi. Czy wejdzie na drogi reform, czy faktycznie ISIS nie będzie na tyle silne, aby nie destabilizować tego państwa. To jest ważny element, tak jak podkreślałam. Dodatkowo no, sam Bliski Wschód. Mamy przecież Strefę Gazy, mamy także problemy wewnątrz Iraku, których się tutaj jakby w naszej części Europy mniej mówi. Mamy oczywiście sam Iran, który teraz będzie chciał coś zrobić z tą sytuacją. Libię, o której zapominamy, ale też nie należy uznawać, że to jest ta część szeroko pojmowanego regionu, bo tu wychodzę szerzej w tych analizach niż mogłoby się nam, niż zazwyczaj przyjmujemy, więc nie, absolutnie nie ma żadnej pewności stabilności, jest dalej po prostu włączamy jakby światło ostrzegawcze dla tego regionu.
Wiele zatem wyzwań geopolitycznych i wydarzeń, które będą wpływały na bezpieczeństwo w tamtym regionie. Ale jeszcze chciałem zapytać panią o jakby wymiar Polski. Czy te wydarzenia, czy zmiana władzy w Syrii, wciąż jednak niespokojny czas na Bliskim Wschodzie, może nieść jakieś konsekwencje dla Polski? Mamy oczywiście wypowiedzi jakby polityków, ekspertów w Polsce. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Świera, komentując te wydarzenia, mówił o tym, że wycofywanie wojsk Rosji z Syrii nie wróży najlepiej dla Polski i Ukrainy, bo pozwoli Putinowi uwolnić dodatkowe zasoby kadrowe, które mogą być wykorzystane na ukraińskim froncie. Czy rzeczywiście taki scenariusz jest możliwy i czy rzeczywiście to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, może lub już w jakimś stopniu dotyka naszą część świata, czy bezpośrednio Polskę?
Niestety tak. Jest takie duże prawdopodobieństwo, że właśnie możliwa będzie większa koncentracja sił Rosji na Ukrainie. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli HTS nie ustabilizuje sytuacji w Syrii, albo też jeżeli zradykalizuje swoje ewentualne rządy, wówczas Europę może czekać kolejna presja migracyjna. No a to oczywiście w kontekście Unii Europejskiej będzie bezpośrednio miało przełożenie na Polskę, prawda? Na którą też w tym kontekście jakieś pewne zobowiązania możemy wykluczyć, że zostaną nałożone. Tutaj także nie będę optymistką i nie będę twierdziła, że upadek reżimu al-Assada to równa się początek upadku reżimu Władimira Putina w Rosji. Też.
To, co pewne, to powinniśmy z uwagą śledzić wydarzenia na Bliskim Wschodzie, które dziś dla naszych słuchaczy Radia Lublin komentowała pani dr Kinga Smoleń z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMCS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na koniec przypominam, że wszystkie nasze rozmowy dostępne są na stronie podcasty.radiolublin.pl oraz w serwisie Spotify. I to wszystko na dzisiaj w Studiu Wschodnim. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król, dziękujemy za uwagę i Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.